Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Witam bardzo serdecznie. Przedostatni dzień roku 2019. Łukasz Brodzik i Miejskie Sprawy dziś w gronie publicystyczno-dziennikarskim. Moim Państwa gośćmi dzisiaj Janusz Życzkowski, szef naszej redakcyjnej publicystyki. Krzysztof Chmielnik, publicysta portalu Zachod24.pl.
Dzień dobry.
I Daniel Sawicki, dziennikarz Radia Zielona Góra.
Dzień dobry.
Spotykamy się w takim gronie, żeby podsumować ten rok. Rok dla Zielonej Góry szczęśliwy, pełne pasmo sukcesów, czy może stagnacja, stabilizacja, rok powyborczy, po wyborach samorządowych, pierwszy z tak dużym budżetem, ponad miliard złotych, i również w toku, kiedy ten rok również dotknęły nas, tak chyba to trzeba nazwać, wybory parlamentarne, wybory europejskie, które miały skutki również dla chociażby Rady Miasta i dla samego miasta. Może od tej dużej polityki byśmy zaczęli, Janusz.
Możemy rozpocząć od dużej polityki, choć oceniając rok w mieście, w kraju, na świecie, w naszych rodzinach, warto zastanowić się nad kryteriami, to znaczy jakiego rodzaju kryteria przyjmiemy. Nie, czy w przypadku miasta na przykład, nie wiem, będzie to wzrost zamożności, ilość oddanych, tak, ilość oddanych kilometrów dróg, jakieś inwestycji, ilość sprzedanych mieszkań, produkcja przemysłowa. No to GUS się zajmuje tymi informacjami w sposób taki już usystematyzowany. To, o czym my mówimy i tu chyba co powiemy, to są nasze subiektywne odczucia związane z tym, jak się w Zielonej Górze żyje i to, o czym powiedziałeś.
No każdy z was jest mieszkańcem Zielonej Góry, więc doświadczamy na własnej skórze chociażby tego, że otworzono wiadukt, ale to
o,
za chwilę.
To może za chwilę, chociaż tak. O tym to można by było peany.
Wydarzenie roku.
Natomiast rzeczywiście z politycznego punktu widzenia, akurat tą polityką zajmuję się na antenie, to te wybory i do Parlamentu Europejskiego, i do Parlamentu Krajowego, one były tutaj w mieście żywo komentowane przez, no i dotykały też polityków tej naszej klasy politycznej zielonogórskiej, lubuskiej. Z tego względu na pewno rok 2019 był szczególny. Temperatura oczywiście inna i zupełnie innego rodzaju też sytuacja polityczna już po wyborach samorządowych, bo w czasie, kiedy mieliśmy wybory samorządowe, no to wtedy rzeczywiście było to dużo bardziej może komentowane w rozumieniu mieszkańców, miejskich spraw, problemów, z którymi Zielona Góra się styka. No tutaj już wchodzimy na inny poziom, bardziej związany z kierunkami rozwoju kraju, sytuacji politycznej, pewnych wartości.
Temperatura na sesjach chociażby Rady Miasta była wyższa i nagle teraz przy okazji budżetu już widać, że uspokoiło się, bo...
Jest inaczej, rzeczywiście. Tak, jest inaczej po wyborach samorządowych, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Krajowego. Ta temperatura jest niższa, to trzeba odnotować. Rok 2019, myślę, że pewnym spokojem w tym naszym samorządowym gremium w Radzie Miasta już owocuje.
No właśnie, czy wybory europarlamentarne i parlamentarne mają trochę wpływ na tą lokalną politykę w Radzie Miasta, ale nie tylko, bo przetasowanie pewnego rodzaju nastąpiło, Krzysztof Chmielnik.
Jestem w takiej, jakby to powiedzieć, w stanie ambiwalencji dosyć dużej, co właściwie na koniec roku no nawet nie wypada. Powinniśmy się cieszyć, że jeden rok upłynął bez większych klęsk i że przyszły zapowiada się dosyć dobrze. Natomiast to, o co pan pyta, to jest na przykład to, że tak dosyć dynamicznie pojawiła się na politycznym rynku naszego zaścianka pani Dziedzic, kucharska Anita, zamieszała, odleciała, robić zamieszanie gdzie indziej i na jej miejsce wszedł ktoś, kto zdobył 128 głosów w wyborach do do Rady Miasta, co jest moim zdaniem pewnego rodzaju, że tak powiem, aberracją, jeśli idzie o demokrację i że cały system wyborczy, z jakim mamy do czynienia, jest taką dziwaczny dosyć, bo osoby, które 800 głosów zdobyły, nie weszły, bo były na lepszych listach, prawda?
Nawet więcej.
Nawet więcej. Ja chciałbym tutaj, patrząc z pewnej perspektywy, tak jak tutaj Janusz powiedział, czyli jak mierzymy sukces miasta, czy jak mierzymy jego rozwój, mam takie przekonanie, że w ogóle samorządność w Polsce objawia wszystkie swoje negatywne strony, niemożność rozwiązywania fundamentalnych problemów, uwikłanie w rozwiązywanie pewnych projektów i programów narzucanych przez rząd z brakiem adekwatnych środków. Rzecz jasna, ten duży budżet, który miasto się trafił, ja nie wiem precyzyjnie, z czego on wynika. Czy wynika z tego, że zręcznie ktoś pozyskał pieniądze z centralnego budżetu, czy że miasto samo na te środki zarobiło. Bo mam takie przekonanie, że jakbyśmy spojrzeli sobie tak z pewnym dystansem.
Dodajmy się środki na edukację, środki na...
Tak, ale ja dokończę myśl, że jakbyśmy spojrzeli na rozwój miasta, na przykład Zielonej Góry, z pewnej perspektywy historycznej, to byśmy zobaczyli, że kiedyś miasto tworzone było przez mieszczan, przez tych, którzy w tym mieście żyli i tworzyli wartość dodaną w mieście. W następnym etapie, i widać to w układzie urbanistycznym miasta, pojawili się przemysłowcy i Zielona Góra żyła dzięki przemysłowi, który tu kwitł.
A teraz mamy deweloperskie.
A teraz rządzi miastem lobby deweloperskie, które, mówiąc, tak powiem, trochę felietonowo, grabi wszelki dobytek tego miasta, dobytek przestrzenny, tak bym powiedział. I gdyby przyjąć taką jakby drugą miarę, czyli jak wygląda problemy wyglądają demograficzne Zielonej Góry, to raczej, sądząc po moim synu i być może po dzieciach moich znajomych, miasto się wyludnia, jeśli idzie o perspektywę.
Chociaż per saldo zwiększyło stan posiadania po przyłączeniu gminy.
A zabudowa się zagęszcza. przy okazji. Za chwilę do tego wrócimy. Ja jeszcze, Danielu, ciebie podpytam. Ty z perspektywy też zbliżenia do spraw mieszkańców, tak bym cię może określił, bo nierzadko z mikrofonem jesteś wśród mieszkańców, rozmawiasz z zielonogórzanami. I tak patrząc po tym, jak zielonogórzanom się żyje w tym mieście akurat, jakie problemy i z czym się stykają ich dotyczą, to masz jakieś wnioski po tym roku 19? Ja przypomnę tylko, że jeszcze też w poprzednim zajmowałeś się sprawami chociażby afery ZZUM, która w tym roku jakoś tak przycichła i właściwie w ogóle o niej nie słychać.
No po tej aferze to zostały przysłowiowe zgliszcza, tam nic nie ma właściwie nic do wyjaśnienia, bo zdaniem władz miasta od początku sprawa była dęta, prokuratura też zrobiła to, co zrobiła i trudno nam dzisiaj wyciągać jakoś daleko idące wnioski, bo nie mamy nawet do tego podstaw realnych i wiedzy, która by w jakimś stopniu otwierała kolejne okno do analizy tej sytuacji. Jeżeli chodzi o sytuację mieszkańców i z tym, czym spotykałem się w tym roku, z jakimi problemami, to one nie odbiegały stanowczo od tego, co było w poprzednich latach, to znaczy były to problemy dotykające mojej ulicy, mojej zagrody, mojego podwórka, mojego życia, szkoły, dzieci i ich idących do tej szkoły. Więc te sprawy, te problemy społeczne, tak jak mówię, one nie odbiegały. Natomiast było tych spraw rzeczywiście bardzo dużo, bo niemal z tygodnia na tydzień otrzymywałem jakieś sygnały, informacje. Jeździliśmy do wielu zielonogórzan, robiliśmy te materiały. Bardzo dużo nowych elementów pojawiło się związanych ze zwierzętami. Tak? Już nie mówię o dzikach, o łosiach, o tych dzikich zwierzętach.
Czy w schronisku również, na przykład, miejscu schroniska.
Dokładnie. I też mieszkańcy, widać, że bardzo mocno reagują na to, co się dzieje, czyli tą ochronę zwierząt coraz mocniejszą. Widać, ja tak, że staliśmy się bardziej wrażliwi chyba na te problemy.
Ale też patrząc na twoją aktywność, pojawiają się też konflikty z władzą. Chociażby trzeba tu wspomnieć takie sytuacje, gdzie mieszkańcy na przykład, nie wiem, musieli walczyć o to, żeby Parku Broniborskim nie robić miejsc parkingowych lub robić je tam, gdzie potrzeba.
Ale to temat jeszcze sprzed bodaj 2 lat.
To nie jest sprawa z tego roku.
2019.
Natomiast rzeczywiście są takie sprawy, gdzie miasto, mówiąc szeroko, czyli władza miejska chce wykonywać jakieś elementy, chce coś robić, budować, przekształcać pewne tereny. Mieszkańcom się nie podoba, ponieważ przez wiele lat żyli sobie w jakimś fajnym miejscu. No jak przychodzi coś nowego, to ja rozumiem mieszkańców, tak, że oni nie chcą mieć koło domu nowej drogi, parkingu, czegoś, co zakłóci ich spokój. To jest zupełnie naturalne. Z drugiej strony miasto argumentuje tym, no tak, no powiększyliśmy się, co prawda, ale te tereny atrakcyjne do przebudowania, do poprawienia, też nie jest ich tak wiele, że moglibyśmy wybierać, więc chcemy tu i tu coś robić. Wiem, że wiele tych spraw kończy się gdzieś tam po Lubownie, a gdzieś niestety mieszkańcy muszą iść do sądu i wygrywać te
sprawy. Czy właśnie konflikt przedsiębiorców w sprawie żłobków, konflikt przy chociażby...
To z ostatnim żłobkiem tutaj była afera, prawda, na początku roku 2019, pamiętamy. To też przygasło, z tego co wiem, to sprawa trafiła do sądu i chyba doszły strony do porozumienia.
W mojej ocenie ten rok 2019 możemy też podsumować takim stwierdzeniem, że sponsorem roku 2019 była literka K, jak komunikacja. I tutaj możemy to dwojako do tematu podejść. Z jednej strony do roku dość znacznych utrudnień komunikacyjnych w mieście, związanych z przeciągającymi się inwestycjami. No i tutaj wiemy również, że to nie zawsze było to winą miasta. Na przykład w kontekście wiaduktu Nabatorego, no to była inwestycja realizowana przez PKP, w dodatku inwestycja takiego szczególnego ryzyka związana z tym, że należało utrzymać ruch kolejowy z Odrzanką po prostu, tak żeby Zielona Góra nie była odcięta w tamtym kierunku. Z drugiej zaś nie do końca plany czy informacje o tym, jak ten wiadukt jest skonstruowany, później odpowiadały rzeczywistości i trzeba było improwizować, albo inaczej zmieniać jakieś założenia techniczne. Ale mamy przecież oddany do użytku centrum przesiadkowe. Mamy w końcu niemalże pełną flotę, choć oczywiście te diesle jeszcze poruszają się po zielonogórskich ulicach. Autobusy elektryczne. Pytanie tylko, na ile jest to doceniane i wykorzystywane przez mieszkańców. No ostatnia informacja o tym, że wchodzi korporacja taksówkowa elektryczna do Zielonej Góry, brzmi też interesująco, natomiast gdyby nie to, że może niepotrzebnie prezydent dał twarz temu projektowi, bo jest to projekt po prostu komercyjny jednej z firm i chyba wystawił się tutaj Janusz Kubicki. Trochę firmując na strzał także i na niezadowolenie taksówkarzy, którzy tutaj, prawda, od lat funkcjonują i ciułają grosz do grosza, jeżdżą swoimi samochodami, też świadczą usługi na rzecz mieszkańców, nie można o tym zapominać.
Czyli ja nie należę do wielbicieli Janusza Kubickiego, ale jak się przyjrzeć tak trochę głębiej, jak funkcjonuje miasto i samorząd, to warto posłużyć się taką metaforą czy paralelą, że wyobraźmy sobie firmę, która ma miliardowy budżet i która jest rządzona przez kogoś, kto jest wybrany w wyborach przez pracowników i ich rodziny. To jest aberracja biznesowa. Natomiast w samorządach to jest po prostu pewna logika. Prezydent Janusz Kubicki jest bardzo zręcznym politykiem. On zapewnił sobie właśnie dożywotnią, gdyby nie ograniczenia ustawowe, dożywotnią tu władzę. Otoczył się mediami, otoczył się bardzo życzliwymi radnymi. Stworzył układ właśnie nienaruszalny i to jest przerażające w gruncie rzeczy, w swojej konsekwencji. Ponieważ właściwie miasto nie ma żadnej koncepcji rozwojowej, poza drobnymi jakby historyjkami. Natomiast jak się pojawia jakiś większy problem, to jest larum, bo miasto nie wie, jak sobie poradzić. Bo co zrobimy, jak nas odetną od mostu w Pomorsku? Tak się pytam komunikacyjnie. Ten most wisi na ostatnich resztkach rdzy. Co się stanie? Kto
w Pomorsku?
W Pomorsku?
W Pomorsku nie ma mostu jeszcze, panie
dyrektorze. Dopiero ma być.
Mówię o moście kolejowym. Mówię o moście kolejowym, tak. Kto usunie to, jakby te, trujące odpady w przylepie. Co się stanie, prawda? Miasto właśnie nie ma żadnej koncepcji. Idę tutaj do radia i czuję smród tego, czym ktoś pali w piecach. I miasto nie ma żadnej koncepcji
na uciążliwość
smogu w mieście. Tak. Na te tak zwane pyły zawieszone. Robi się wielki larum wokół Grety, prawda? I zrobi się z niej apostoła i kompletnie się zapomina, że my sami sobie smrodzimy pod nosem, co mnie wprawia w pewne zdumienie. Palimy byle czym i ten smród jest każdej zimy się pojawia. Że właśnie nie ma żadnej koncepcji, jeśli idzie o zagospodarowanie terenów zielonych, rekreacyjnych w mieście. Mieście, które ma gigantyczny rekreacyjny i sportowy potencjał. Gigantyczny.
O sporcie moglibyśmy jeszcze długo, ale Krzysztof, o jednej rzeczy powiedziałeś.
Nic się kompletnie nie robi. Pewną, że tak powiem, dobrym posunięciem władzy jest aktywizacja tego, co się dzieje na strefie. Aczkolwiek jak słyszę takie pomysły, że zbudujemy kolejne centrum handlowe w centrum miasta i zakorkujemy je jeszcze bardziej, to mam takie wrażenie, że ktoś włączył kolejną rurę odkurzacza, żeby wyciągnąć z tego miasta jeszcze trochę pieniędzy.
Krzysztof powiedział o tym, że Janusz Kubicki jest zręcznym politykiem.
I właśnie dobrym jest prezydentem.
I to właściwie pytanie może do Daniela Sawickiego, który też obserwuje na przykład sesję Rady Miasta, bo możemy mówić w tej chwili o wręcz sympatii i współpracy między prezydentem a...
Wszystkimi klubami,
ale w szczególności z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj poseł Jerzy Materna jest przez Janusza Kubickiego wręcz na rękach tutaj wynoszony, prawda? Jako ten, który pomaga w rozwoju Zielonej Góry.
Oczywiście, że doszło do pewnego porozumienia między politykami, politykiem Januszem Kubickim, bo to jest to niewątpliwy polityk samorządowy, tak? I Jerzy Materną, generalnie Prawem i Sprawiedliwością. Ja nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla miasta, dla mieszkańców, ponieważ tam, gdzie kończy się polityczny konflikt, wymiana poglądów, gdzie ścierają się poszczególne różne spojrzenia na tę samą sprawę, tam kończy się generalnie polityka i kończy się to, co mogłoby z tego konfliktu wypłynąć dobrego. To znaczy z tej wymiany poglądów, z tej nawet politycznej kłótni może zawsze coś fajnego się urodzić. Pamiętajmy poprzednią kadencję, kiedy radni Prawa i Sprawiedliwości zostali kompletnie odcięci od komisji. Nie mieli nawet żadnego przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego byli.
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a teraz mają przewodniczącego
dzisiaj,
Rady
dzisiaj
Miasta.
Dzisiaj jest przewodniczący Piotr Barczak, są szefowie komisji, no i wszystko funkcjonuje
i
tak, jak powinno
cieszą.
Funkcjonować wcześniej. Wszyscy są z tego zadowoleni. Jeżeli chodzi o nas dziennikarzy, no my nie obserwujemy tych już ciekawych starć słownych w Radzie Miasta. Trochę z tego powodu również ubolewamy, bo z tego zawsze można było coś fajnego wyciągnąć jako dziennikarze, ale tak jak mówiłem, z tego coś fajnego mogło się też urodzić, bo często zielonogórska władza wsłuchiwała się jednak w to, co mówiła opozycja. To nie jest tak, że w Czambu potępiano wszystko, że my mamy ten monopol na wiedzę, a wy sobie mówcie, co tam chcecie, ale i tak nic z tym nie zrobicie. Tak nie było. Często jednak próbowano się w jakiś sposób dogadywać, nie chciano młotkiem tych wszystkich spraw, że tak powiem, dobijać, żeby mieć tę przewagę. No dzisiaj tego nie ma, dzisiaj jest spokój, porozumienie, widać, wszyscy są bardzo szczęśliwi. No zobaczymy, jak długo to potrwa.
No właśnie, żeby nie tylko do następnych wyborów. Pytanie, czy ta zgoda nad tym wszystkim ma, to co Daniel wspomniał, pozytyw dla miasta. Ja jeszcze wspomnę jedno wydarzenie, które pojawiło się. Bardzo szybko chyba zapominamy, na szczęście może, o tych negatywnych sprawach. Szpital Zielonogórski, może niekoniecznie zarządzany przez władze miasta, ale miasta bardzo dotyczący. Mieliśmy bakterię New Delhi, która nam trochę sparaliżowała pracę szpitala. Nie było planowych przyjęć. Ludzie obawiali się, czy, jak długo to potrwa. No i reakcja władz na to wszystko, też taka informacyjnie na początku krucha, co zmagało jakieś obawy. Sprawa została rozwiązana, przynajmniej tak się wydaje na ten moment.
No tak, ale to jest dolegliwość całej służby zdrowia w Polsce, bo właściwie jak się wczytać w prasę regionalną, to co rusz gdzieś w Rzeszowie, Warszawie. W Warszawie jest to wirus powszechny i nikt z tego powodu sobie nic nie robi. To tak, ma takie wrażenie, że to jest tak troszkę jak z ASF. Sobie coś się pojawiło, trochę może wykreowane, coś związane z globalizacją, nie bardzo wiadomo, wiadomo, jak sobie z tym poradzić.
Przy tej okazji też wróciły...
Jedni robią wokół tego gigantyczną aferę, a inni sobie to wszystko po prostu
ale wróciła koncepcja szpitala tu Zielonogórskiego. Czy on powinien być w tym miejscu, czy powinien być w tylu budynkach, czy higiena tam jest?
Ja mam takie wrażenie, że gdybyśmy użyli takiej grubej metafory, to Zielona Góra, tak bym skoncentrowana ze swoimi wszystkimi pomysłami rozwojowymi przypomina w takim jak szpital w soczewce. To jest jakby zbiorowisko budynków, które są od sasa i lasa i tam właściwie nigdy nie pojawiła się w gronie zarządzających szpitalem żadna wizja rozwoju tego szpitala z prawdziwego znaczenia. To zawsze była taka wizja dobudówki, prawda? Zbudujemy jakiś kolejny barak, ktoś nam coś podarował, to wokół tego zbudujemy, to sprowadzimy jakiegoś profesora.
Miejsce jeszcze sporo. Tak.
Podobnie rozwija się uniwersytet. W ogóle Zielona Góra się w ten sposób rozwija metodą dobudówki, czyli coś tam zrobimy, prawda? Coś tam
dosztukujemy.
Takie działania akcyjne.
Nie, chodzi o to, że jeżeli... Ja rozmawiałem kiedyś z byłą dziennikarką i ja rozmawialiśmy na temat polityki wielkiej i ja powiedziałem, wie pan, ja jako człowiek z czworaków, parobek, patrzę na tą Zieloną Górę z perspektywy tych drzewek, które władza czwarty raz przy Sulechowskiej sadzi i one czwarty raz umierają. I że problem nie polega na tym, że ta władza jest jaka jest, tylko problem jest taki, że pan prezydent Kubicki dostaje 80% poparcia w pierwszej turze. To znaczy, że Zieloną Górę chcą takiego prezydenta, chcą takiego miasta.
Chyba nie otrzymał takiego poparcia. Ostatnio było 57.
Okej, ale i nasz bunt wokół tej rzeczywistości jest takim buntem troszeczkę, no nie wiem, jakby niespójnym z oczekiwaniem społecznym.
Ale tylko wrócę do New Delhi, bo też chyba trzeba odnotować. Właśnie, natomiast warto odnotować, że też pieniądze z budżetu Zielonej Góry zostały przeznaczone na...
100 tysięcy złotych, nie ma kwota.
Tak, i generalnie współpraca miasta ze szpitalem jest zauważalna, bo te środki rok do roku są przekazywane i też w kontekście współpracy z uniwersytetem, a to w końcu szpital uniwersytecki. Tutaj też
widać... pojechać w Aligórskim. No,
Możemy oczywiście narzekać na różnego rodzaju deficyty, ale faktu tego, że jest szpital uniwersytecki, że jest uniwersytet na miarę możliwości Zielonej Góry.
Tak, na miarę.
Na miarę nie można je deprecjonować w czambuł tylko.
Nie. No chodzi o to, że wracamy do tego, że to jest brak wizji długofalowej, tylko jakaś kolejna dobudówka. Coś sztukujemy, coś załatwiamy, coś zręcznie zmanipulujemy rzeczywistość. Ładny szyld wywiesimy, ale tak w rzeczywistości to tak wygląda dosyć, że tak powiem, kiepskawo.
Ja jeszcze wrócę do sprawy finansów na koniec, bo już jeszcze chciałbym z panami o perspektywach porozmawiać, bo mamy przyszły rok przecież przed nami.
Co tam będzie w tym przyszłym?
Co to będzie się działo? To wrócę do tego, co powiedział dzisiaj naszej antenie Jerzy Materna, który mówi, że porównywał sobie chociażby budżet Gorzowa i Zielonej Góry, gdzie mówi, że tam na administrację jest około 50 milionów, tutaj 67 milionów, czyli ta administracja mogłaby być tu w pewien sposób do przejrzenia, czy tu przypadkiem czegoś nie ciąć. Mówił o inwestycji obwodnicy południowej, której nie wspomnieliśmy dzisiaj chyba jeszcze, a to przed nami. Mówi, że może to być zagrożona sprawa, bo właśnie. O, tutaj nam się nowy lajk pojawił.
Dziękujemy. Spodobaliśmy się komuś. Dziękujemy.
Więc wrócę do tej obwodnicy, że miasto może sobie z tak dużą inwestycją nie dawać rady i on tutaj prze do tego, żeby współpraca między Generalną Dyrekcją Dróg a miastem nastąpiła. No jest tych wydarzeń trochę i tych finansów trochę więcej. Pytanie, czy my, oceniając władzę w kontekście też Zielonogórzan, też słyszymy, co mówi się na mieście w kontekście rządzenia. Wiemy, jak jest w wyborach, a jak jest w praktyce. Niektórzy nie chodzą. Mamy przecież podwyżki i to są zapowiedzi. Mamy podwyżki pod nieruchomości dla przedsiębiorców. Mamy podwyżki śmieci, zapowiadane podwyżki parkingów. No, będzie się chyba w przyszłym roku trochę więcej działo, jeśli chodzi o nas, zwykłych mieszkańców.
No, zdecydowanie ten rok zapowiada się ciekawie, bo już te podwyżki podatków, które nastąpiły pod koniec roku 2019, one optymistycznie nie napawają, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, z czym stykamy się gdzieś zakulisowo, do czego może dojść, no to rzeczywiście te koszty życia w mieście mogą wzrosnąć dość wyraźnie. Ja się zastanawiałem, dlaczego idzie się w tak prosty, wręcz prostacki sposób i próbuje łatać dziurę w budżecie miasta, miasta. Sam w ciągu kilkunastu minut, kiedy zacząłem przyglądać się temu budżetowi, no, ja znalazł trochę pieniędzy i to w bardzo prosty sposób. Nie chcę o tym w tej chwili mówić, bo oczywiście nie na to pora i miejsce, ale...
Politycy przyjdą do ciebie na naradę.
Bardzo chętnie zapraszam na rozmowę, no, nie ma problemu. Natomiast na pewno będzie robiony most w Cigacicach i to jest bardzo ważna rzecz dla całego naszego tutaj subregionu, nie tylko Zielonej Góry. To powinno być zrobione już wcześniej. Dobrze, że też samorządy się dogadały i udało się zaplanować i zrobić i przeprowadzić tę inwestycję. Za chwilę tam ma wejść wykonawca, tak, bo to jest na etapie wyłaniania już wykonawcy w tej chwili. Zobaczymy to z południową obwodnicą. Ja słyszałem już wcześniej, że tam pojawiły się jakieś poważne problemy. Mam nadzieję, że jednak te pieniążki trafią do Zielonej Góry, te, które były zaplanowane, bo wiem, że właściwie o to cała afera, czy cały problem, o to w tym wszystkim chodzi. I to są dwie najpoważniejsze inwestycje, które czekają chyba miasto w przyszłym roku.
I rozwiązanie problemu tego przylepu, o którym wspomniał Krzysztof, przydałoby się, bo ciągle nie mamy informacji.
Tam akurat jest awantura z panią marszałek, z tego co wiem, ponieważ przekazano podobno, prawda, całe te obiekty marszałkowi. Marszałek mówi, że nie, że to nie jest jego, że to absolutnie. Sprawa się pewnie znowu oprze o sąd administracyjny. Będziemy czekać, a te ścieki, tak, czy te nieczystości będą szły w glebę. Oby to się naprawdę źle nie skończyło. No, nad tym samorząd zielonogórski powinien zapanować jak najszybciej. No, za długo to trwa.
Krzysztof, mieli?
Ja na to patrzę z perspektywy nieco szerszej, bo mam takie wrażenie, że koncepcja samorządów w Polsce, czy to prawo samorządowe, ustawa o samorządach, ono wymaga bardzo poważnego przewietrzenia, ponieważ miasta sobie nie radzą z fundamentalnymi problemami. Jednocześnie, tak jak mówiłem wcześniej, dokładane są im problemy. I moim zdaniem władza będzie chciała część, jakby to powiedzieć, samorządów być może finansowo osłabić, bo z politycznego punktu widzenia w samorządach tkwi opozycja i tam opozycja ma swoje przyczółki, więc władza centralna będzie chciała coś w tym manipulować. Dla przykładu tylko powiem, jak to wygląda, że nam władze miejskie są zmuszone podnieść cenę za utylizację śmieci, ale na Boga, przecież śmieci są do Polski wwożone przez wielkie sieci handlowe i one są producentami jakby tych śmieci. A my mamy obowiązek je utylizować. I całe zawracanie gitary z ekologią polega na tym, że rząd nie robi nic, aby ograniczyć podaż śmieci do Polski. Natomiast strasznie zajmuje się tym, żeby obywatele byli strasznie ekologiczni. Pakt między wielkimi sieciami handlowymi a rządem ciągle trwa i koszty tego paktu są przerzucane na samorządy. Samorządy sobie z tym nie poradzą i my będziemy obarczani tymi kosztami zupełnie nonsensowymi. To samo, że tak powiem, ktoś wpuścił do Zielonej Góry firmę utylizacyjną na terenie Zastalu i ona sobie tam buszuje. Niech to się zapali któregoś razu i będziemy mieli bardzo piękne fajerwerki jakby w centrum miasta, prawda? I teraz nie ma z tym sobie jak poradzić, dlatego że tak jest skonstruowane prawo i przed samorządem stoją problemy, którymi sobie nie radzą.
Jest już na finiszu.
Tak, jeszcze ja dodam.
Perspektywy na rok 2020.
Chciałbym zwrócić uwagę, że nie będę czarnowictwa uprawiać, ani też jakoś hura optymizmu, pójdę w zupełnie innym kierunku, co nie zmienia faktu, że cieszy mnie akurat po wyborach do parlamentu samorządowych i parlamentu europejskiego względny spokój i taka tutaj konsensus w Radzie Miasta. Natomiast pamiętajmy o tym, że będziemy mieli 60. rocznicę wydarzeń zielonogórskich w maju. Więc duże uroczystości, ważne uroczystości z punktu widzenia pamięci historycznej i historii Polskiej Zielonej Góry. Natomiast w przyszłym roku również Radio Zielona Góra będzie obchodzić 25. urodziny i istnienia i też bardzo nam miło, że już teraz pojawiają się jakieś takie sygnały i pytania, co robimy. Będzie sporo uroczystości, ciekawych inicjatyw jubileuszowych, urodzinowych właśnie Miejskiej Rozgłośni Polskiego Radia Zachód. No, do śledzenia tych informacji zachęcam i dla nas w sensie redakcyjnym to na pewno będzie rok
urodzinowe.
Stoimy wszyscy przed wyzwaniami noworocznymi, więc o, i kolejne lajki do nas przychodzą. Jak słychać, proszę bardzo. Więc tym optymistycznym akcentem zakończmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi byli publicyści, dziennikarze Radia Zachód, Radia Zielona Góra, Janusz Rzeczkowski,
dziękuję
bardzo, Krzysztof Chmielnik
bardzo.
I Daniel Sawicki.
Dziękuję.
Do usłyszenia.